Dzisiaj z Martyną Niecińską podsumowujemy pierwszy festiwal fabuły, do którego doszło w Poznaniu, w Centrum Kultury Zamek. Piątek był też bardzo bogaty w rozmaite wydarzenia, ale oczywiście nie mamy teraz czasu na to, żeby o wszystkim opowiedzieć.
Pojawił się między innymi dzisiejszy solenizant Ziemowit Szczerek,
a także twórca kryminałów,
czyli Zygmunt Miłoszewski.
No właśnie, skoro o kryminałach mowa, dlaczego Weronika nie żyje, Marzenie ściętej głowy czy Zaraza, to kilka tytułów z 93 nadesłanych na konkurs Poznań Zły książek i tekstów. Konkurs na opowiadanie kryminalne ogłosiło właśnie Centrum Kultury Zamek w ramach Festiwalu Fabuły. Werdykt jury odczytały Joanna Jodełka i Eliza Szybowicz, a razem z nimi opowiadania oceniał także pisarz i dziennikarz Piotr Bojarski.
Opowiadania były bardzo różne. Jedni mordowali samodzielnie, wcielając się w przestępców i opisywali swe niecne motywacje, a także to, jak te zbrodnie popełniali. Byli też tacy, którzy zasłaniali się narratorem i próbowali zeznawać na niekorzyść bądź co gorzej na korzyść złoczyńców. Było pełno policjantów i policjantek, detektywów, detektywek. Jedni z wyboru, drudzy z przypadku. Trafił się też jasnowidz. Także postacie były bardzo zróżnicowane. Tak samo jak czas i epoka tych opowiadań. Większość się działa współcześnie, ale niektórzy odważyli się i zmierzyli się z historią co najmniej bardzo dawną, ponieważ próbowali napisać alternatywną, przestępczą historię Ludgardy i Przemysława, albo zagłębiali się gdzieś w kryminalny, przestępczy Chwaliszewo, albo mordowali tutaj, próbowali przynajmniej zamordować Hitlera na zamku. Dla nas to nie była brudna robota. To była czysta przyjemność przeczytać te opowiadania. Dla mnie taki mały hazard, który następny będzie, co jeszcze spotkam, co się wydarzy.
Pierwszą nagrodę, którą jest okrągły 1000 złotych i druk opowiadania w Gazecie Wyborczej, zdecydowaliśmy się przyznać panu Bartłomiejowi Grubichowi. Za przekorne opowiadanie o tym, że sprzedawanie morderstw jest łatwiejsze od sprzedawania ubezpieczeń i przynosi lepsze wyniki, choć technicznie niewiele się różnią. Za to, że określenie w pakiecie już nigdy nie zabrzmi niewinnie. Za sugestywną kreację bohatera, który bardziej zawinił dbałością o swoje CV i konsumpcją kobiet niż serią krwawych zbrodni oraz za bezwzględny finał, w którym małżeńskie szczęście szefa działu okazuje się mniej pewne niż żywione przez podwładnych pragnienie awansu.
Nagrodą również jest to, albo nagrodą, albo karą, jak powiedzieć. W każdym bądź razie jest odczytanie tego opowiadania teraz.
Ja natomiast zarabiałem już całkiem sporo. Dzięki awansowi mogłem robić to małym kosztem, bo byłem już zmęczony tym, co było wcześniej. Zmęczony ofiarami, krwią, śmiercią. Obojętnie, czy wbijałem ostrze w tętnicę, czy też dorzucałem truciznę kanapki. Zawsze ktoś odchodził i zawsze była śmierć. A poza tym, po pracy, była to jakby druga praca i to mnie męczyło, bo na nic innego nie miałem czasu. Adrenalina i satysfakcja uciekły już jakiś czas temu. Tak łatwo się znudzić, tak łatwo stać się znów człowiekiem bez właściwości.
Pan Bartłomiej Grubich, zwycięzca konkursu Poznań Zły. Nie możemy opowiedzieć wszystkiego, bo w końcu chodzi o to, żeby czytelnicy Gazety Wyborczej i nasi słuchacze przeczytali to opowiadanie za tydzień, ale powiedzmy, że to nie jest takie oczywiste opowiadanie.
Staram się tak napisać to, żeby w tak krótkiej formie, jakim jest opowiadanie, żeby i zmieścić i jakiś początek, jakieś rozwinięcie, jakiś koniec, i chciałem połączyć właśnie trochę taki banał, taką szarą codzienność, którą spotyka każdy z nas, kto pracuje w jakimś tam miejscu, połączyć razem z czymś, co raczej nas nie spotyka, miejmy nadzieję, że nie spotyka, czymś takim ekstrawaganckim, czymś granicznym, z takim granicznym doświadczeniem, jakie tu spotyka bohater tego opowiadania, czego dokładnie nie przytoczę. Oczywiście była to jakaś taka poza, ilustracja czegoś, co właśnie jest intrygujące, nie jest fascynujące, bo fascynujące to jest nacechowane czymś pozytywnym, ale jest na pewno intrygujące i trudno właśnie zaprzeczyć temu, że w jakiś sposób te mroczne jakieś strony życia mogą być właśnie ciekawe. No i też chciałem napisać o czymś, co też spotykam na co dzień, czyli na przykład cały Poznań, sam w sobie Poznań, z czymś, co jest właśnie takie zaskakujące.
A zwycięskie opowiadanie Bartłomieja Grupicha będzie można przeczytać w przyszły piątek w Gazecie Wyborczej. W ten piątek, jak rozumiem, co
no
będzie.
No tak, w ten co będzie. Więc będą państwo wiedzieli, jaki jest finał tych wszystkich zbrodni.
W związku z tym, że poziom konkursu był bardzo wysoki, to jury postanowiło rozszerzyć listę nagród z 5 regulaminowych do 8.
To było o kryminałach, ale nie tylko kryminały i zmyślone historie rządziły na festiwale fabuły. To była jedyna kobieta podczas tych 3 dni spędzonych. Ty zauważyłaś, w zasadzie literaturą na tym festiwalu rządzili mężczyźni.
A to pewnie dlatego, że wielkie kobiece nazwiska pojawiły się już wcześniej podczas spotkań Klucze do wyobraźni.
Na tym razem zaproszono na festiwal fabuły tylko jedną kobietę. Wczoraj tuż przed spotkaniem z Andrzejem Stasiukiem, na którym, jak mówiłem, pojawiło się chyba z 500 osób, miało miejsce takie bardzo kameralne spotkanie z Beatą Chomątowską. To jest pisarka i dziennikarka, założycielka Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów. Kto czytał, moim zdaniem, świetną książkę Stacja Muranów oraz wydaną kilka dni temu nową książkę Chomątowskiej, czyli Lachert i Szanajca, przede wszystkim musi być zdziwiony, a czasem nawet porażony ogromem pracy autorki. Przekopanie się przez archiwa, zbieranie rozmaitych wspomnień, następnie chyba ogromna praca związana z weryfikacją materiału. Co ciekawe, Beata Chomątowska nie jest warszawianką, chociaż głównie pisze o Warszawie. Przyjechała do stolicy z Krakowa i jak mi powiedziała, to był dodatkowy stres przy pisaniu książki.
To było tak, że jak pisałam, to miałam jeszcze cały czas bardzo duży lęk, dlatego też właśnie między innymi Paweł Dunin-Wąsowicz czytał książkę jako warszawianistycznym okiem, żeby wyłapał tam ewentualne potknięcia, bo miałam taki lęk, że właśnie napiszę taką książkę na siłkarze i warszawianiści rozmaici zjedzą, po prostu rozniosą, co ona się tutaj nam mądrzy na ten temat, i starałam się z jakimś rodzajem pokory do tego podejść. Natomiast później, i to uświadomiła mi jedna z moich rozmówczyń, antropolożka Ewa Klekot, przywołując zresztą wiersz Miłosza Campo di Fiori, uświadomiła mi, że często lepiej widzi człowiek z zewnątrz, że właśnie jak się nie jest obrośniętym, nie ma się na co dzień pewnych rzeczy przed oczami, z boku widać lepiej. I to jest ta perspektywa, która mi też najbardziej pasuje. Takiego obserwatora, no to tak jak właśnie w krakowskim weselu Wyspiański stał sobie z boku wparty w futrynę i obserwował, a nie mieszał się do końca z tłumem. To jest najciekawsze. Nie ma się jeszcze takiego obrośniętego tą błoną codzienności, zwyczajności patrzenia. I jednym z bardziej przykrych doznań był dla mnie moment, kiedy mieszkając już w Warszawie kilka lat, nagle odkryłam, że ja już nie jestem turystką w tym swoim nowym wybranym mieście, tylko że też, że jadę na przykład tramwajem i już nie zwracam uwagi na to, co jest po bokach i że to jest koniec. No miasto już do mnie nie mówi. I miałam taki moment, że rzeczywiście już czułam, że tam nic ciekawego dla siebie nie znajdę. Akurat teraz jakaś taka jest chwila znowu, że nowym okiem trochę staram się spojrzeć na to miasto z perspektywy rowerowej, no, choćby, ale wtedy trzeba po prostu się gdzie indziej przenieść i znów patrzeć z boku.
W takim razie w tym warsztacie pani, warsztacie pisarki, reportażystki, ten moment zaciekawienia jest bardzo istotny, on jest kluczowy, tak, dla pisania.
Ta perspektywa zewnętrzna, kogoś, kto przychodzi i obserwuje, stara się poznać jak najwięcej wersji danej historii, bo one też w zależności od rozmówcy się różnią, czy spojrzenia na problem, ale sam jeszcze z tym nie jest oswojony, no bo musi być ten element zaciekawienia, a nie oswojenia z tematem na tyle, że się nie znajduje w nim nic interesującego. Z Muranowym tak właśnie było, że na samym początku, kiedy poruszałam ten temat i rozmawiałam z wieloma moimi znajomymi, oni się pukali w głowę, co ja widzę ciekawego w tym szarym, smutnym osiedlu. Ja teraz nawet nie kokietuję, to po prostu tak było. A okazało się, że na przykład wiele innych ludzi, którzy też przychodzili tam pierwszy raz, patrzyli podobnie jak ja, bo nie byli oswojeni z tym.
A ja zapytam teraz o warsztat reportażystki, pisarki, bo czytając Stację Muranów miałem wrażenie ogromu rozmaitych historii, tropów, którymi trzeba było się poruszać. Trzeba było też wiele rzeczy zapewne odrzucić. Lachert i Szanajca są takim odpryskiem też troszeczkę Stacji Muranów, tak mi się wydaje. Proszę mi powiedzieć, jak pani sobie technicznie i też fizycznie i psychicznie radziła z taką masą materiału?
Łatwo nie było, bo ja pracowałam na etacie, co teraz jest już rzadkością, na etacie w redakcji i i w ciągu dnia tam byłam, nie pisałam. Zajmowałam się tym absolutnie po godzinach. I z jednej strony to było super, bo to było dla mnie też odskocznią od coraz bardziej ciążącej mi codzienności zajmowania się tematami ekonomicznymi, które wiedziałam nigdy nie były moją pasją. A z drugiej było ciężko, nie było weekendów, nie było wakacji i tego materiału było sporo. Bycie pisarzem z zawodu to jest komfort osiągalny dla nielicznych. A tego materiału rzeczywiście, znaczy jeszcze wracając do tego pytania, było sporo i najtrudniejsze tutaj było próba spięcia tego w całość, żeby temat się nie rozlazł, mówiąc też bardzo potocznie, w rozmaite poboczne wątki, bo ich była cała masa przy takim przedsięwzięciu. Zbieranie tych materiałów zajęło mi chyba ze 3 lata. Już samo pisanie było prostsze, bo już praktycznie wszystko było zebrane, tylko siąść i pisać.
Czy bardziej tutaj były znaczące te historie zasłyszane, mówione, zebrane, czy materiały archiwalne?
Jedne i drugie były swego rodzaju odkryciem, ale ja myślę, że jednak te zasłyszane. To jest pamięć ludzka, to są często jakieś szczegóły, anegdoty. Człowiek zapamiętuje takie rzeczy, które przyciągają jego uwagę i tego się nie znajdzie w żadnych książkach, nie znajdzie się też w materiałach archiwalnych, prasowych. Archeologia w przypadku stacji Muranów polegała też na przekopywaniu w Bibliotece Narodowej archiwalnych roczników czasopism pod kątem Muranowa. Wtedy wszystko, co się pojawiało w prasie, było przepuszczone przez filtr propagandy. No, trudno było uważać to za wiarygodne, stuprocentowe, jedyne źródło. Natomiast opowieści osób, które znały Lacherta, które z nim pracowały, jego rodziny, rzucały nowe światło też na wiele spraw.
To była Beata Chomontowska, autorka książki Stacja Muranów, później takiej biografii podwójnej architektów Lacherta i Szanajcy. Poza tym napisała jeszcze tak w przerwie taką autobiograficzną książkę z motywami autobiograficznymi pod tytułem Prawdziwych przyjaciół poznaje się w Bredzie i jak zdradziła na wczorajszym spotkaniu, teraz pracuje nad książką o warszawskim Pałacu Kultury. A myśmy z Martyną Niecińską dzisiaj próbowali tak wstępnie podsumować pierwszy festiwal fabuły, do którego doszło w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
Rejestrowaliśmy wszystkie spotkania z pisarzami i co jakiś czas będziemy Państwu prezentować te fragmenty. No i teraz szykujemy się na najazd poetów na wiosnę w ramach festiwalu Poznań Poetów, a pisarze w tak dużej liczbie przyjadą do nas za 2 lata dopiero.
A tutaj już za szubę widzę Pawła Kamzę, który stoi pod rękę z Virginią Woolf i będziemy właśnie mówili o listach Virginii. Zapraszamy,
no,
ale to po 11.
Wszystko się zgadza. Opowieść nie kończy się nigdy.
Nigdy. Martyna Niecińska była dzisiaj ze mną w studiu. Opowiadaliśmy, jak już mówiłem, o pierwszym festiwalu fabuły w Centrum Kultury Zamek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.